Aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Naszym i Państwa gościem profesor Wiesław Ratajczak. Kłaniamy się, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcze, kłaniam się nisko i z szacunkiem słuchaczom Radia Maryja.
Panie profesorze, 1 września 1939 roku Niemcy atakują Polskę, dołączają się 17 września Sowieci, a 1 sierpnia 1944 roku wybucha Powstanie Warszawskie. Pytamy pana profesora, jako miłośnika literatury i znawcę poezji, czym dla świata literatury było Powstanie Warszawskie, czas wojny? Jaka literatura wtedy dominuje, jakie treści, a jednocześnie jakich straciliśmy wówczas poetów i pisarzy?
To bardzo trudne pytanie, bo zmusza do objęcia refleksją dużą przestrzeń polskiej literatury, polskiej historii. Mówię o tym z takim wahaniem i tak niezgrabnie, bo to wydarzenie tak przejmujące, tak tragiczne, że trudno o nim mówić spokojnie i właśnie składnie, ale postaram się. Zaczynając od pierwszej części ojca pytania, czym dla polskiej literatury jest to wydarzenie? No jest niesłychanie ważnym doświadczeniem i doświadczeniem nie tylko historycznym, bo już poeci walczącej Warszawy, już poeci powstańcy opisywali ten tragiczny dylemat walki z dwoma wrogami, o których ojciec wspomniał przed momentem, już we wrześniu 1939 roku. Przecież wspólnie przeciwko niepodległej Polsce wystąpili. A teraz dokonuje się kolejny akt tego tragicznego porozumienia. Śmiertelnych wrogów, którzy jednak nad Polską się jednoczą. I jak pamiętamy, przed Warszawą zatrzymują się wojska Armii Czerwonej, czekając aż Warszawa się wykrwawi, a wtedy poeta Józef Szczepański, Jutek, pisze swój słynny wiersz Czerwona zaraza, czekamy na ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci. To doświadczenie historyczne w poezji Powstania Warszawskiego łączy się najgłębiej z doświadczeniem ludzkim, egzystencjalnym, duchowym. Te wiersze powstańcze, ale także wiersze z czasów okupacji pisane przez Tadeusza Gajcego, przez Zdzisława Stroińskiego, przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. One wyrażają taki najgłębszy ból człowieka, który dokonuje wyborów w tak trudnych okolicznościach życia. Wie, że te wybory są wyborami ostatecznymi, że one pozostawiają ślad także w jego duszy i ten cień śmierci, cień zabijania w tych wierszach jest tak głęboko obecny. Trudno o tym mówić dzisiaj spokojnie w tę rocznicę, ale także mam wrażenie, że tę rocznicę dzisiaj przeżywamy, no, myśląc również o współcześnie toczącej się wojnie i o współczesnych młodych ludziach, którzy do podobnych doświadczeń są przez historię i przez tych zbrodniarzy, którzy dopuszczają się agresji zmuszani. Pytał ojciec, jak wiele straciliśmy. No właściwie od pierwszego dnia, podczas walk ranna zostaje i operowana później w szpitalu powstańczym poetka Krystyna Krachelska. Poetka, harcerka, pielęgniarka, ale chyba najbardziej znana wszystkim warszawianom i wszystkim Polakom jako ta, która była modelką dla rzeźbiarki, dla Ludwiki Nietzschowej, która właśnie Krystynę Krachelską przedstawiła jako warszawską syrenę. No, a pamiętamy, że to ona jest, że to właśnie Krachelska jest autorką słów słynnej okupacyjnej, później także powstańczej pieśni Hej chłopcy, bagnet na broń. Umiera 2 sierpnia. 4 sierpnia, jak pamiętamy, w pobliżu ratusza warszawskiego, w Hałasu Blanka, ginie Krzysztof Kamil Baczyński. Niespełna miesiąc później ginie jego żona, nosząca wówczas ich dziecko w swoim łonie. 16 sierpnia giną dwaj wielcy poeci walczącej Warszawy, Tadeusz Gajcy i Zdzisław Stroiński, w tym samym miejscu pod gruzami wysadzonego przez Niemców domu, kamienicy przy ulicy Przejazd. I ta lista ofiar bezcennych talentów, które polska literatura utraciła, jest dużo, dużo dłuższa. Można też, i to do tego zachęcam słuchaczy, choćby na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego czytać, niemal brać do ręki wiersze, które były zapisywane przez często językiem prostym, często przez poetów, którzy nie mieli jakiegoś wyrobionego pióra, a jednak potrafili w swoich wierszach utrwalić to tragiczne doświadczenie. Patrzymy na te kartki, czy na rękopisy, na odpisy wierszy, na odbitki i widzimy, jak ważne było wówczas to poetyckie słowo, jak ono jest ważne dla nas dzisiaj. Właściwie znika ta przepaść czasu między naszym dniem a dniami walczącej Warszawy. Możemy być z nimi w tym doświadczeniu na tyle, na ile to jest na drodze takiego współodczuwania możliwe.
Panie profesorze, rozmawiamy dziś o Powstaniu Warszawskim, rozmawiamy o poetach Powstania Warszawskiego. Wiele z tych wierszy stało się piosenkami niezakazanymi, popularnymi, śpiewanymi, a jednocześnie chciałbym zapytać pana profesora o taką rzecz, czy w poezji Powstania Warszawskiego dominuje nienawiść, miłość, przebaczenie?
No właśnie, tej nienawiści tam nie odnajdziemy. Jest oczywiście świadomość twardej walki i świadomość tego, że uczestnictwo w walce, że zabijanie ma swoje skutki moralne, także dla tych, którzy walczą po słusznej stronie, którzy walczą w obronie swojej ojczyzny, swoich bliskich, w obronie wolności. Ale na pytanie ojca pewnie najlepiej odpowie jeden z poetów walczącej Warszawy, jeden z tych, których nie wymieniłem przed chwilą. On zginął 18 sierpnia podczas bombardowania szpitala, gdzie znalazł się 12 sierpnia ranny w walce. To odznaczony Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari Janek Romocki, jeden z tych młodych poetów i młodych żołnierzy walczącej Warszawy. I on chyba w swoim najsłynniejszym wierszu, wierszu Modlitwa, pisał tak: od rezygnacji w dobie klęski, lecz i od pychy w dzień zwycięski, od krzywd, lecz i od zemsty za nie, uchroń nas, Panie. Uchroń od zła i nienawiści, niechaj się odwet nasz nie ziści, na przebaczenie im przeczyste, wlej w nas moc Chryste. To właśnie, to nie są konwencjonalne słowa. Ta modlitwa o moc przebaczenia zapisana przez kogoś, kto doświadczał straszliwego czasu pogardy, terroru, a jednak wiedział, jak ważne jest to, by nie dać swojej duszy także zatruć nienawiścią, żądzą zemsty, odwetu. Myślę, że Jan Romocki najlepiej odpowiedział na postawione przez ojca pytanie.
Ja wierzę w Boga, ja wierzę w Polskę i idę walczyć, mamo. Tak można byłoby scharakteryzować to pokolenie i poetów, którzy wyrażali myśl nie tylko własną, ale myśl społeczeństwa polskiego i Warszawy?
Tak, tak, na pewno tak. To właśnie ojciec ujął to tak, odwołując się do pewnego doświadczenia wspólnotowego. Bo to przecież nie było, nie można tego przedstawiać tak, że oto garstka zapaleńców, szaleńców naraża życie, zdrowie tysięcy mieszkańców Warszawy. Nie, to był wspólny duch. Można o tym się przekonać, także śledząc świadectwa literackie. Być może jednym z najpiękniejszych fragmentów polskiej poezji traktującej o wojnie i najbardziej przejmujących jest to, co zapisała Anna Świerszczyńska. Przecież nie żołnierz, owszem, zaangażowana w pomoc jako sanitariuszka, ale oddająca doświadczenie cywilne, też pokazująca tę mobilizację, tę radość pierwszych godzin, pierwszych dni powstania. Później oczywiście także tragizm tych następnych tygodni, jak się okazało, dwóch miesięcy wielkiego dramatu miasta. Czy to, co... inny sposób, ale przecież też ogromnie literacko wartościowy i też przejmujący opisał Miron Białoszewski w pamiętniku z powstania warszawskiego. To jest to wspólne doświadczenie warszawian, ale także Polaków, bo jak wiadomo, ku stolicy usiłowały przedrzeć się oddziały partyzanckie z innych stron Polski. To jest wspólne dziedzictwo, chyba o tym nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać w Polsce. Nie świętujemy warszawskiego powstania, świętujemy, przypominamy, bo właśnie jest to takie święto, które ma w sobie jednak sporo smutku. Oczywiście wielką żałobę ze sobą niesie po tych wszystkich, którzy w powstaniu zginęli, ale jest to wspomnienie właśnie wszystkich Polaków. A myślę też, że dobrze by było, gdyby i Europejczycy sobie zdali sprawę z tego, że to powstanie było powstaniem za Europę, bo no, można przecież założyć, że gdyby nie powstanie, gdyby nie te dwa miesiące, na które zatrzymuje się sowiecka machina wojenna, po to, żeby poczekać na zgon polskiej stolicy i dać Niemcom czas na jej dobicie, łącznie z dobiciem tych ocalałych budynków, które po powstaniu Niemcy wysadzają w powietrze, uprzednio wypędzając całą ludność z miasta. No to jeśli pomyślimy, że na tych kilka miesięcy zatrzymuje się rozpędzona sowiecka machina wojenna, no to przecież gdyby nie polscy powstańcy, gdyby nie warszawscy powstańcy, znacznie większa część Europy zostałaby zapewne zajęta przez Armię Czerwoną, czy zatrzymaliby się na Łabie. No myślę, że to pytanie retoryczne. Tak, nikt by ich do tego nie zmusił. Zatrzymali ich na tych kilka miesięcy, dając czas aliantom na froncie zachodnim, by Europa nie przeszła z jednych zbrodniczych rąk do drugich, z rąk Hitlera w ręce Stalina.
Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Profesor Wiesław Ratajczak, naszym państwa gościem w aktualnościach dnia.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.